Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku podcastu Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj z nami, ze mną dwóch gości: Marcin Dudek, Polska Obywatelska Cyberobrona.
Dzień dobry.
I Dawid Osojca, zespół Concert.pl.
Dzień dobry.
Mamy dzisiaj dwa tematy do omówienia. Jeden bardzo, bardzo świeży. Pewnie od niego za chwilę zaczniemy trochę, troszeczkę już dawniejszy, bo rozpoczął się we wrześniu. Niedługo powiemy, o co chodzi. No ale zaczynamy od krak pisany przez K, a nie C, żeby było jasno, czyli nowa podatność, o której w niedzielę już wszyscy drżeli, że w poniedziałek internet przestanie działać. Działa do dzisiaj, działają nawet sieci Wi-Fi, może nie tak, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, ale działają. Za sprawą jakby stoi, opublikował pewną słabość belgijski naukowiec, bo tak możemy chyba powiedzieć, skoro osoba o nazwisku Mats van Hoef, nie wiem czy poprawnie czytam, pochodzi z Uniwersytetu w Leuven. No i on opublikował informację o tym, że to Wi-Fi już nie jest tak bezpieczne, jak było dotychczas. A dlaczego nie jest bezpieczne?
No tak, faktycznie w poniedziałek dowiedzieliśmy się o nowym ataku na WPA2 i tutaj, co ciekawe, jest to kolejny atak na sieci bezprzewodowe po głośnym ataku na Bluetooth, tak zwanym BlueBand, gdzie możliwe było zdalne wykonanie kodu. Atak został już odkryty i wysłany do opracowania tak naprawdę w maju. Dostawcy otrzymali o tym informację w czerwcu, ale mieli embargo na publikowanie jakichkolwiek łatek tego typu. I tutaj ciekawostka, jako jedyny wyłamał się z tego OpenBSD, który już w momencie otrzymania informacji wydał łatkę na tą podatność. I tak naprawdę, jeśli ktoś śledził te patche OpenBSD, to mógł dowiedzieć się o tej podatności właśnie już w czerwcu. Sama podatność leży głównie po stronie tak zwanych handshake'ów. Tutaj jeszcze więcej będziemy mówili o technikaliach, to tylko słowem wstępu. I warto zaznaczyć, że ta podatność nie daje możliwości poznania hasła do Wi-Fi, więc tak naprawdę czy to zmiana hasła, czy używanie silnego hasła, o czym od lat już się mówi i o czym się uczy, nie ma żadnego wpływu na możliwość wykonania tej podatności i zmiana hasła tutaj przed niczym nas nie zabezpieczy.
Co więcej, nie powinniśmy dać się nabrać na to, że musimy zmienić hasło, bo już słyszałem o tym, że pojawiły się też takie próby phishingu właśnie, że w związku z krakiem musisz szybko zmienić hasło na swoim access pointie i proszę tutaj podaj do tego okienka. Na czym generalnie rzecz biorąc ten problem z handshake'iem polega? Bo tutaj jest clue sprawy.
Znaczy być może należy zacząć od tego, czym jest ten handshake. Znaczy tak zwany
uścisk dłoni, no wiadomo.
No tak.
Poczwórny, 4 razy trzeba sobie uścisnąć. Dlaczego?
W przypadku Wi-Fi tych handshake'ów jest trochę różnych i tutaj generalnie na przykład four-way handshake następuje w momencie, gdy stacja kliencka próbuje się podłączyć do access pointa. Celem takiego handshake'a jest właśnie obopólne uwierzytelnienie zarówno stacji klienckiej, jak i access pointa oraz wynegocjowanie jakiegoś wspólnego, wynegocjowanie kluczy sesji, które będą następnie używane do szyfrowania i zabezpieczania komunikacji pomiędzy stacją kliencką a access pointem. W zależności od konfiguracji sieci, jakie tam wykorzystujemy algorytmy, ten atak może daje nam większe możliwości lub mniejsze. Być może można tutaj wspomnieć, do czego w ogóle pozwala nam, na co nam w ogóle pozwala ten atak, czyli w zależności od konfiguracji sieci będziemy mogli deszyfrować niektóre ramki, powtarzać ramki, a w przypadku niektórych konfiguracji również modyfikować ramki i wstrzykiwać jakiś własny kod, co może na przykład posłużyć do wstrzyknięcia jakiegoś złośliwego kodu.
Jakiś man in the middle.
Tak. Znaczy, co warto być może tutaj zaznaczyć, no to w pewnych sytuacjach będzie możliwe tylko deszyfrowanie tego kodu, deszyfrowanie ramek tylko od stacji klienckiej do Access Pointa, a w przypadku innej konfiguracji sieci od Access Pointa do stacji klienckiej.
Ważnym aspektem tutaj jest bardzo, to jest atak na poziomie tak naprawdę protokołu, a nie samej implementacji tego protokołu. Chociaż tutaj mamy ciekawą sytuację, gdzie na przykład macOS i Windows, które nie w pełni zgodnie z tą specyfikacją zaimplementowały obsługę tego protokołu, są mniej podatne niż Android i Linux, gdzie ci deweloperzy chcieli być w pełni zgodni z tym, co zostało napisane. I tam była taka informacja, że należy czyścić klucz, tak, Dawid, jak to było, że należy czyścić klucz w pamięci i potem, kiedy zostanie przeprowadzony ten atak, ten klucz jest przez to z tego powodu zerwany.
A oni po prostu tego nie przetrzymują w pamięci, tak?
A oni tego nie przetrzymują, więc
z tego na tym polega bezpieczeństwo. Mieliśmy, znamy hasło security by obscurity, a tu mamy security by non-compliance.
Ale właśnie ciekawe jest to, że to jest, że to było właśnie w standardzie i to było tak, jak powinno zostać zaimplementowane i oni przez to, że to zaimplementowali, są bardziej podatni niż ci, co nie byli zgodni. I teraz ciekawostka, gdzie patchowanie tak naprawdę tej podatności jest odchodzeniem od standardu, czyli żeby załatać tą podatność, trzeba być niezgodnym ze standardem WPA2.
Czy być może tutaj należy dodać, bo jak już nie zdążyłem tego wspomnieć, w przypadku tego four-way handshake'u, to sama podatność wiąże się z tym, że jeżeli zostanie powtórzona trzecia wiadomość właśnie przesyłana w tym handshake'u ze stacji, z access pointa do stacji klienckiej, to na stacji klienckiej właśnie jest ponownie instalowany klucz sesyjny, co w przypadku klientów korzystających na przykład z WPA suplikanta w wersji 2.4 i 2.5, a również, który między innymi jest używany na systemach Android od wersji 6.0 i wzwyż, no to będzie skutkować w wyniku właśnie innego błędu tym, że zostanie zainstalowany, wyzerowany klucz sesyjny, co znacznie ułatwi potem zdekodowanie, zdeszyfrowanie i również modyfikację komunikacji sieciowej.
A może dobrze było, jakbyśmy jednak usystematyzowali tę wiedzę, co jest podatne, a co nie jest podatne, bo w związku z tym oczywiście, że to jest atak na protokół, a nie jakiś konkretny system, to generalnie każdy, kto używa protokołu, w jakiś sposób jest podatny, ale ta podatność, tak jak sobie rozmawiamy, ona jest różna. Nieraz jest większa, nieraz jest mniejsza. Na przykład mówi się o tym, że Android to szóstki, albo szóstka w ogóle, nie wiem dokładnie jak, jest bardzo podatna, tak? I to znaczy, że jest bardziej podatna niż mniej podatna. Już wspominaliśmy o iOSie, macOSie również, bo gdzie ten standard został inaczej zaimplementowany i dzięki temu przypadkowo jest to mniej podatne, ale właściwie to jest poniekąd wszystko, gdzie się zwraca uwagę. Ja przynajmniej tak odnotowałem, że Android Linux tym razem jest na większy odstrzał narażony. Potwierdzacie? Nie potwierdzacie?
No właśnie tutaj za sprawą tego, że jest instalowany ponownie ten wyzerowany klucz sesyjny służący do szyfrowania komunikacji pomiędzy stacją kliencką a access pointem, no to jest bardzo łatwo przeprowadzić taki atak pozwalający na deszyfrowanie ruchu oraz wstrzyknięcie jakiegoś dodatkowego kontentu do tego ruchu. No. Ten atak właśnie został na przykład przeprowadzony na demie, który udostępnili autorzy stojący za tym atakiem.
No tak, no to właśnie to wynika z tego, co wcześniej mówiliśmy, że ci deweloperzy i w przypadku Androida, i w przypadku Linuxa, można powiedzieć, byli nadgorliwi i chcieli wszystko zrobić zgodnie ze standardem i jak najbezpieczniej, a wyszło odwrotnie. I tutaj mamy taką ciekawą sytuację, rzadko spotykaną chyba w cyberbezpieczeństwie, gdzie robienie czegoś zgodnie ze sztuką powoduje odwrotny rezultat.
No mimo wszystko nie zachęcamy do tego.
Nie zachęcamy do tego.
Wiązki potwierdzają reguły.
Być może tutaj należy dodać o pewnych ograniczeniach tego ataku, bo nie jest tak, że nagle zaczniemy obserwować masowe ataki, bo zasadniczym ograniczeniem tego ataku jest to, że aby móc go przeprowadzić, najpierw trzeba być w zasięgu tej atakowanej sieci, a następnie postawić się jako atakujący w roli man in the middle pomiędzy stacją kliencką a access pointem. Można to na przykład osiągnąć klonując access point i zmuszając stację kliencką, aby podłączyła się do naszego fejkowego access pointa zamiast do prawdziwego access pointa. I wówczas będziemy w stanie zmodyfikować część ruchu, na przykład powodując powtórne przesłanie trzeciej wiadomości z handshake'u.
No tak, tutaj pojawiają się takie porównania, że tak naprawdę może ten atak nie jest aż tak katastroficzny, ponieważ jeśli w jakiejś sieci publicznej, na przykład w hotspocie, nie wiem, w Starbucksie, przesyłamy pewne dane...
Czego w Starbucksie?
No, tak. Przykładowo. Zawsze to się podaje jako przykład fałszywy hotspot Starbucksa.
Ale słusznie, tak.
I to się automatycznie...
Test Starbucksa.
Tak. No to tutaj są takie porównania właśnie, że w przypadku tej podatności tak naprawdę nie zobaczymy więcej niż w przypadku, kiedy ktoś jest z tej samej sieci publicznej Wi-Fi na przykład, co my, ponieważ w obecnych czasach coraz częściej stosuje się szyfrowanie SSL, TLS, czy też komunikacja jest poprzez VPN-a, więc tak naprawdę tutaj w obecnych czasach skala tego ataku, czy też jakby implikacje wynikające z tego ataku już są trochę mniejsze, niż gdyby to było opublikowane kilka lat temu. I gdyby takie coś pojawiło się kilka lat temu. Zgadza się z tym, Dawid?
No tak, dzięki temu, że korzystamy teraz bardzo często z jakichś bardziej bezpiecznych protokołów transportowych, komunikujemy się, używamy HTTPS-a zamiast zwykłego HTTP, coraz częściej korzystamy z sieci VPN, no to już to daje nam pewne zabezpieczenie, że nawet jak ktoś odszyfruje samą komunikację Wi-Fi, no to i tak nie dobierze się do tego części naszego ruchu. Chociaż i to, że odszyfruje naszą komunikację Wi-Fi, nie jest niczym dobrym i tutaj nie należy tego negować w żaden sposób.
Szczególnie w kontekście właśnie jakichś sieci korporacyjnych, gdzie na przykład jakieś wewnętrzne serwisy firmowe rzadko kiedy używają jednak jeszcze tych certyfikatów i często w mniejszych firmach szczególnie o tym się zapomina. I jeśli ktoś myśli, że to jest tylko w sieci wewnętrznej, to nikt tego nie miał dostępu.
No ale to jest dobry moment też, żeby sobie jakby przypomnieć o podstawowych zasadach korporacyjnych i nie, że te kluczowe serwisy, takie jak poczta, czy usługi webowe jakieś, czy bazy danych, no to powinny mieć swoje mechanizmy szyfrowania i wtedy generalnie rzecz biorąc to, że ktoś jakby dostanie się nawet, chociaż tu ja też bym bardzo podkreślił to, że to nie jest proste, prosta słabość do wykorzystania i o tym też się mówi, to, że nawet ktoś się dostanie w ten sposób, to jakby niewiele zmienia, no bo też z ręką na sercu pewnie jak każdy słuchacz, my tutaj w pokoju, to no, może nie wszyscy, ja mogę najwyżej sobie powiedzieć, to używamy od czasu do czasu tych sieci nieszyfrowanych, bo gdzieś tam w biegu jesteśmy i takie rzeczy się robi, no ale wtedy są kluczowe, to co wspomniałem, to szyfrowanie usług kluczowych. No dobrze, to tak, żeby też nasi słuchacze mieli jasność. Jak się przed tym jakby bronić, jeżeli już zakładamy scenariusz tego ataku?
Czy być może tutaj jeszcze taka adnotacja. Pytanie istotne może się okazać również, czy i jak szybko pojawią się jakieś narzędzia pozwalające
dokładnie
na automatyczne...
W tej kwestii akurat uważam, że powinniśmy wrócić na chwilę do tego, co było na początku miesiąca Patch Tuesday, jak mówiłem, bo tam było coś, co mi pachnie masowym wykorzystaniem. Nie będziemy tego tematu dzisiaj poruszali, ale bym zwrócił na to uwagę. Natomiast rzeczywiście narzędzia, niemniej jednak sami powinniśmy pewne rzeczy zrobić i zacznijmy od tego, że wielu producentów już, to zresztą wspominałeś, Marcin, już wydało to tak. więc zawsze klasyczne patching.
Tutaj trochę pojawiały się w internecie sprzeczne informacje, czy wystarczy spaczowanie access pointów, czy wystarczy spaczowanie klientów, czy potrzeba spaczować i stacje klienckie, jak i access pointy, ale generalnie tutaj zalecamy przede wszystkim zacząć od spaczowania stacji klienckich, czyli systemów operacyjnych, Linuxa, tam Windowsa i tak dalej. I oczywiście access pointów też, jeżeli będą dostępne patche. Trochę biedni są użytkownicy starszych, na przykład telefonów ze starszym Androidem, którzy być może się już mogą nigdy nie doczekać jakiegoś patcha. To ten sam problem również dotyczy wielu urządzeń IoT, jak na przykład jakieś drukarki w firmie, które łączą się z siecią firmową poprzez Wi-Fi. I czy taka drukarka otrzyma jakiegoś patcha?
Prawdopodobnie nie.
Drukarki to no jeszcze, no oczywiście ważne, w szczególności w niektórych miejscach, ale co wiem, że Marcin, interesujesz się ICS-ami, tu generalnie sieci przemysłowe, coś w szczególności byśmy zwrócili uwagę na coś?
No tak, no w sieciach przemysłowych też coraz częściej się wykorzystuje tą komunikację bezprzewodową, ponieważ ona i daje oszczędność pieniędzy i daje taką łatwość komunikacji na większe odległości i faktycznie jeśli chodzi o protokoły przemysłowe, to te protokoły często są protokołami, które mają już kilkadziesiąt lat i one same w sobie nie zapewniają żadnego szyfrowania. W momencie, kiedy taki
protokół... Starszy niż internet niektóre pewnie.
No niektóre tak, no, jeśli były protokoły po serialu, no to faktycznie wtedy mogły być starsze niż internet, ale wtedy gdyby taki ruch został odszyfrowany, to bardzo często nie ma już kolejnej warstwy szyfrowania i i może się tak zdarzyć, że ta podatność będzie miała też wpływ na tą infrastrukturę krytyczną.
Dobrze, czyli patrzymy na podstawę informacji, przede wszystkim patchujemy, aktualizujemy i czuwamy, czy nie ma jakiegoś masowego narzędzia i jak ono ewentualnie by mogło być dla nas niebezpieczne. Coś jeszcze?
Tutaj no i przede wszystkim, tak jak już było wcześniej wspomniane, jeżeli tylko mamy możliwość, to korzystajmy jednak z tego HTTPS-a, z TLS-em. A w pewnych sytuacjach, jeżeli na przykład korzystamy z jakiejś publicznej sieci Wi-Fi, nie wiem, czy w jakiejś kawiarni, kafejce, no to łączmy się z jakimś VPN-em, aby nasz ruch szedł w bardziej bezpieczny sposób.
Sponsorami dzisiejszego odcinka są liczby 587 i 443. Słuchacze wiedzą, o co chodzi. Dobrze, to chyba tyle. Nie wszyscy na nagraniu wiedzą. No to zagadka. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o Kraka. Przejdźmy do drugiego tematu. Mówiliśmy o tym, że on troszeczkę wcześniej zaistniał, we wrześniu. Myślimy tutaj o całym zamieszaniu związanym z firmą Kaspersky Lab, a w szczególności o tym, że Departament Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych 13 września opublikował tak zwaną dyrektywę, w której jasno stwierdza, że przez następne 90 dni ma dojść do tego, że i tutaj od razu warto o pewnych rzeczach powiedzieć, bo tutaj w przestrzeni medialnej są takie proste informacje, zbanowano Kasperskiego, koniec, natomiast jest trochę nawet więcej, jeżeli się wczytać w tę dyrektywę, ponieważ tam jest napisane, że nie tylko produkty, ale jakiekolwiek urządzenia, usługi, cokolwiek związane z firmą Kaspersky, dostawcami, pośrednikami w tych usługach, no jest jakby do wyrzucenia z sieci administracji rządowej. Tutaj zwróćmy uwagę też na to, że to nie jest takie proste 90 dni, tam po drodze są jeszcze 30 dni, 60 dni, czyli pierwsze 30 na zidentyfikowanie wszystkich tych informacji i 60 dni na przygotowanie planu i dopiero po tych 90 wszystko ma zniknąć. 12 grudnia 2017 Kasperskiego nie ma w sieciach rządowych Stanów Zjednoczonych. Chyba że, co jest napisane w dyrektywie, DHS zmieni zdanie na ten temat, zaprasza Kasperskiego, co też jest napisane w dyrektywie, do dialogu na ten temat. Co tutaj powinniśmy jeszcze powiedzieć? Bo to ciekawa historia jest, tak? Mamy antywirusa, jednego z najbardziej popularnych na świecie. I czym tutaj ten Kasperski podpadł?
Znaczy, faktycznie taki bardzo mocny ruch ze strony rządu amerykańskiego w tej sprawie. Prawdopodobnie mają na to jakieś dowody, jeśli na takie już się zdecydowali, ale jeśli chodzi o opinię publiczną, to...
Może to była czysta przezorność taka.
Być może, ale jakby my na przykład nie mamy żadnych twardych dowodów na to, jak faktycznie było i pewnie nigdy ich nie poznamy, ale już od dłuższego czasu słyszy się o takie...
Tutaj na przykład media amerykańskie opublikowały też informacje, że rzekomo izraelscy agenci mieli włamać się do sieci Kasperskiego i widzieć, jak właśnie ten Kasperski jest wykorzystywany do wykradania tych poufnych dokumentów.
No właśnie, no ale tutaj jakby to wszystko się opiera na takich doniesieniach medialnych i tak naprawdę pewnie nie poznamy tego, jak to było naprawdę, ale możemy trochę pospekulować. Na przykład znany jest taki atak do Kasperskiego, do którego sam Kasperski się przyznał w 2015 roku i tak naprawdę na tym się opiera to, że cała teoria, że za tym stoi Izrael, ponieważ w tamtym raporcie Kasperski nie wskazał bezpośrednio na Izrael, ale wskazał na podobieństwa kodu do Duku. No i jakąś taką demo analogii, też Duku, wiadomo, nie jest oficjalnie wiązany z Izraelem, ale też są jakieś doniesienia, że się wiąże. I w ten sposób mamy takie powiązania, które są na zasadzie domysłów, bez żadnych twardych dowodów, ale to wszystko się jakoś...
Było fajne jedno określenie, że szpiedzy zhakowali szpiegów, ponieważ tamci hakowali szpiegów.
No tak.
I generalnie pewnie jeszcze można by było ten łańcuszek przedłużać.
No właśnie, tutaj z chęcią bym otrzymał jakieś bardziej namacalne dowody, które by zamiast takich luźnych doniesień medialnych, bo na tą chwilę to trochę z mojej perspektywy wygląda, że ktoś coś widział, ktoś komuś coś powiedział, a tak nie do końca w 100% wiadomo co i jak.
Tak jest, aczkolwiek ja wczytując się w te materiały, to dużo tego nie było, bo tak naprawdę moim zdaniem materiałem źródłowym to jest de facto dyrektywa DHS, to tam nie mówi się o żadnych rzeczach, że coś nastąpiło. Tam przede wszystkim mówi się o ryzyku. Tak? I to jest chyba coś, na co warto zwrócić uwagę. Dla przypomnienia jeszcze jest tak, że z formalnych ruchów amerykańskich to nie jest pierwszy, ponieważ kilka miesięcy wcześniej taka agencja, która odpowiada za utrzymanie listy dostawców, którzy mogą dostarczać coś dla rządu amerykańskiego, już usunęła Kasperskiego z tego, a tak naprawdę to jest drugi ruch, że już nie tylko nie będziemy przyjmowali nowości, ale usuniemy też to, co w naszej sieci jest. I generalnie mówi się o tym ryzyku i tutaj chyba przede wszystkim i coś jest w mojej opinii na rzeczy, bo jest ten kłopot, że jeżeli ktoś funkcjonuje pod prawodawstwem Federacji Rosyjskiej, no to prawodawstwo jest jednak dosyć konkretne i silne, jeżeli chodzi o uprawnienia służb specjalnych i ośrodków rządowych, co do tego, do jakich informacji można mieć dostęp i o co poprosić firmy, które funkcjonują w Federacji Rosyjskiej, no a wiadomo, że na przykład przynajmniej część, jeśli nie cała, bo tego powiem szczerze, nie wiem, telemetryka związana z antywirusem Kasperski jest pod tą jurysdykcją.
No tak, no faktycznie i tutaj też warto powiedzieć, że jakby tyle jest pracowników w samym Kasperskim i tyle jest linii kodu, że bardzo łatwo jest komuś wewnątrz spowodować na przykład wyszukiwanie jakichś odpowiednich plików, czy też jakąś drobną modyfikację w kodzie, co może być wcale niezauważone przez znaczną liczbę ludzi tam pracujących i w momencie, kiedy, tak jak mówimy, służby rosyjskie mogą mieć dostęp do takich rzeczy, ponieważ to się odbywa na ich terenie, no to faktycznie mogą mieć na to jakiś wpływ, ale ja myślę, tutaj powinniśmy tego Kasperskiego traktować jako taki początek do dyskusji w ogóle o antywirusach i o tym,
jakie... Tak, może wyjaśnijmy, jak to właściwie działa, bo tak wszyscy, zaraz się okaże, że wszystkie, no bo poniekąd tak jest, bo żeby antywirus działał, to musi być szpiegiem.
Tak, tak, zasadniczo Kasperskiemu teraz się zarzuca, że jako antywirus mający tam pełną kontrolę nad systemem plików, mający wgląd do przestrzeni adresowej procesów uruchomionych w systemie oraz będący w stanie podglądać ruch sieciowy, a w tym również nawet rozszywać ruch HTTPS, gdyż często antywirusy rozszywają ruch HTTPS, instalując w systemie swój własny certyfikat CA i następnie robiąc tego swego rodzaju atak właśnie man in the middle w celu inspekcji ruchu HTTPS, co na przykład psuje trochę takie techniki jak certificate pinning, gdyż z punktu widzenia przeglądarki internetowej, jak wchodzi na stronę po HTTPS-ie, no to widzi stronę chronioną certyfikatem Kasperskiego lub jakiejś innej firmy antywirusowej zamiast tym rzeczywistym certyfikatem. No tak. I tutaj właśnie Kasperskiemu zarzuca się, że może być potencjalnie wykorzystywane jako narzędzie szpiegowskie, pozwalające wyszukiwać na komputerach, gdzie jest zainstalowany różnych poufnych dokumentów czy innych narzędzi.
No tak, ale właśnie tutaj to zaczęliśmy mówić, że tak naprawdę wszystkie antywirusy miałyby taką
możliwość. Oczywiście uprościłem, że są szpiegami, tak, bo tu nie mówię o żadnej motywacji, tylko z punktu widzenia jakby technologicznego, tak, pewnych własności, żeby sprawdzić, mówiąc wprost, kolokwialnie, żeby sprawdzić, czy plik zawiera wirus, no to trzeba do niego zajrzeć, tak? Prawda?
Dokładnie. No i tak samo tak zwykły użytkownik, jak instaluje tego antywirusa, no to ma małe pole możliwości sprawdzenia, co taki antywirus wysyła na przykład do internetu.
W szczególności, że firmy antywirusowe zwykle się nie dzielą informacjami, jak wewnętrznie ich produkty, w sensie antywirusy, działają, gdyż jest to pewna tajemnica firmy.
No i chociaż wszystkie działają tak samo. Mniej więcej.
A kolejną ważną rzeczą do powiedzenia jest to, z jakimi właśnie upewnieniami działają antywirusy i jak szeroki dostęp one mają do
jak wykorzystują tę wiedzę, którą zdobywają w trakcie, prawda? Bo przecież znamy pełno raportów firm antywirusowych, że mówią, o ten wirus to taką miał dystrybucję na świecie. Czyli ja wiem, gdzie on. No mówię od strony tej firmy, czyli wiem, gdzie to było, gdzie były te infekcje, a to już nie ma co uwijać w bawełnę, jest pewną informacją dotyczącą na przykład podatności, no bo jeżeli taki malware zadziałał w jakimś miejscu, to znaczy, że tam jest ta podatność otwarta, tak?
I teraz pytanie, na ile wierzymy antywirusom, że one zbierają te dane anonimowo, a na ile będą potrafiły powiązać, że ten komputer jest zainfekowany takim malwarem, takie pliki były zainfekowane, takie się tam
znajdują. Na ile wierzymy, że do chmury czy przesyłane są tylko podejrzane faktycznie pliki, a na ile być może, że również jakieś inne pliki. Znaczy osobną kwestią jest tutaj faktycznie zaufanie dla produktów antywirusowych, a też od dawna w środowisku security zwraca się uwagę, że produkty antywirusowe w znacznym stopniu zwiększają powierzchnię ataków na nasze systemy, gdyż same bardzo często zawierają wiele błędów i podatności.
Były też takie już podatności samych antywirusów, które sprawiają, tak, że można było się dostać do systemu.
Znaczy, z czego to wynika? To zasadniczo wynika, że wiemy, że często zdarzają się podatności na przykład w czytniku PDF-u, wiem, że zdarzają się podatności w Microsoft Wordzie. A teraz wyobraźmy sobie, że taki program antywirusowy musi parsować wiele różnych formatów plików, dekompresować różne typy archiwów, aby następnie sprawdzić, czy nie ma tam jakiegoś złośliwego kodu. Co więcej, w niektórych przypadkach taka właśnie parsowanie różnych podejrzanych plików czy dekompresja jakichś archiwów odbywa się na najwyższym poziomie uprawnień, bo chyba były przypadki nawet, że taka dekompresja odbywała się w ringu zerowym, czyli na poziomie kernela systemu, co w przypadku błędów w takim silniku może mieć to bardzo poważne konsekwencje.
I wielu badaczy i wiele firm zajmuje się właśnie badaniem takich podatności. Na przykład w 2014 roku na chińskiej konferencji COSENG była pokazana prezentacja, gdzie przetestowano 17 silników AV i tak naprawdę w każdym z nich znaleziono jakąś podatność. Na przykład znaleziono właśnie remote code execution, gdzie możliwość zdalnego wykonania kodu. Ale to nie jest jeden taki projekt. Na przykład Google Project Zero, gdzie za pomocą fuzzingu szuka się podatności, znalazł w 2015 i 2016 dużo podatności, między innymi w Esecie, właśnie w Kasperskim, czy w Netonie. Więc widzimy tutaj, to są antywirusy, nieważne, czy to jest rosyjski antywirus, czy to jest amerykański antywirus. To
znaczy, myślę, że zgoda jest co do tego, że jakby tu technologia wiele się nie różni i za każdym razem może dojść do tego, że te informacje trafiają gdzieś tam, tylko kluczowe jest gdzie, prawda? I myślę, że tutaj w tej całej zamieszaniu wokół Kasperskiego chyba jednak głównie chodzi o to, gdzie trafiają, i Amerykanie po swoich negatywnych i, że tak powiem, ostrych zagraniach pod koniec kampanii prezydenckiej w Stanach w stosunku do służb rosyjskich tutaj dają kolejny wyraźny bardzo sygnał pewnych rzeczy, po prostu nie akceptujemy.
Myślę, że tutaj ważnym elementem jest też faktycznie to, co już mówiliśmy parokrotnie, ten fakt, że antywirusy działają na poziomie zwiększonych uprawnień w systemie, bo jakby nie patrzeć, w sumie można by powiedzieć, że inne programy uruchamiane na naszym systemie też posiadają w jakimś mniejszym lub większym stopniu dostęp do plików zgromadzonych na naszych komputerach. Czasem nawet niezgodnie z wiedzą twórców tych programów, jak na przykład pokazał niedawno przykład CC Cleanera, który zawierał dołączony pewien dodatkowy kod.
Znaczy, bo tutaj ktoś słuchając naszej audycji mógłby pomyśleć, że...
Jak my to teraz odkręcimy, żeby ludzie już masowe pewne odinstalowania antywirusów w tej chwili się odbywają. Teraz panowie, trzeba powstrzymać tę falę po prostu, która może doprowadzić dopiero do kłopotu.
Tak, że mimo tego, co mówimy, to jednak powinno się używać tych antywirusów i na takich zwykłych domowych komputerach, szczególnie jeśli chodzi o system.
Pewnie na większości, mimo różnych słabości antywirusów.
Tak, jedną rzecz, na którą bym chciał zwrócić tutaj uwagę, no to o ilu masowych atakach słyszeliśmy, które by wykorzystywały jakąś podatność w jakimś programie antywirusowym. Być może kiedyś do takiej sytuacji dojdzie, ale przyznam, że jakoś nie potrafię sobie przypomnieć informacji o takim ataku. Z drugiej strony na pewno nie można wykluczyć, że jakieś podatności w programach antywirusowych mogą być wykorzystywane w bardziej targetowanych atakach już na jakieś firmy i instytucje.
No tak, ale jednak z tych antywirusów powinniśmy korzystać, bo faktycznie większość tego malware, co obserwujemy, to są jakieś wirusy już powtarzalne. Tutaj mówi się często, że jest tak łatwo zrobić, żeby jakiś wirus był niewykrywalny i że ciągle pojawiają się te nowe próbki, ale w rzeczywistości to są jakieś modyfikacje już tego, co było kiedyś. I jednak te antywirusy mają pewną możliwość wykrywania tych wirusów i w jakimś stopniu na pewno ograniczą.
To jest takie outsourcowanie, że tak powiem, zabezpieczenia się przed tym, że nie zawsze gdzieś tam w firmie, jakiejkolwiek sieci, korporacji, organizacji poradzono sobie na przykład z zapatchowaniem. Bo też powiedzmy o tym, że większość jakby prawdziwych problemów jest związana z tymi słabościami, które nie powinny być kłopotem, bo zazwyczaj już to zapatchowanie powinno nastąpić, łatki są dostępne.
Znaczy, myślę, że tutaj trzeba sobie przeprowadzić po prostu pewien rachunek ryzyka. To znaczy, na ile jesteśmy pewni, że któryś z naszych użytkowników w naszej firmie nie kliknie w jakiś naprawdę stary plik, gdzie, do którego jest doklejony jakiś stary malware, a na ile obawiamy się sytuacji, że padniemy ofiarą jakiegoś targetowanego ataku, który będzie targetował jakąś podatność w którymś z programów antywirusowych, lub że wręcz, że to sam program antywirusowy będzie próbował wykraść jakieś informacje od nas. I co jest się dla nas wiąże z większym ryzykiem? Chociaż jak najbardziej się zgadzam, że istotnie nie potrafiłbym wprost komuś powiedzieć, to nie instaluj programu antywirusowego. W szczególności, jeżeli ktoś jest mniej świadomym użytkownikiem sieci, faktycznie czasem nie instaluje na bieżąco aktualizacji.
Nie no, kończymy mocnym stanowiskiem. Używajcie antywirusa. Tutaj oczywiście tacy jacyś anarchiści sieciowi, niskopoziomowi, to oni nic nie używają, żadnych firewalli, antywirusa i tak dalej. SOTE ze swoim systemem chodzą i bronią to na poziomie kernela, ale to ich ewentualnie kiedyś zaprosimy do naszego studia i porozmawiamy, jak to się udaje. A to coś na koniec jeszcze co do Kasperskiego. Ja oczywiście czekam, co się stanie 12 grudnia, czy w międzyczasie Kasperski, który też mówił, że wielokrotnie o tym, że chciałby jednak tę sprawę odkryć, ale ja nie słyszałem, żeby do czegoś doszło, czy jakieś...
Ja czekam na jakikolwiek bardziej szczegółowy raport, który by rzucał lepsze światło na całą tą sprawę.
No tak, no przyjęto tą, tak jak powiedziałem, tą opcję przedstawiania tego jako ryzyko, więc nikt tutaj raportu nie musi przedstawiać, żeby utrzymać tę decyzję, prawda, i żeby ona była... Natomiast rzeczywiście fajnie by było, gdyby ktoś to przy tej okazji uświadomić po prostu, jak to wszystko działa i na co powinniśmy uważać, korzystając z antywirusa. No dobrze, to mieliśmy te dwa tematy. Coś ciekawego przykuło Waszą uwagę w ostatnim czasie?
No tak naprawdę wszyscy teraz o Kraku mówią, tak? No, bo Krak w poniedziałek wyszedł i wszystkie medialne nagłówki pochłonęły.
Tak, wszystko to się już przygotowali na to, więc czekamy na różny rozwój sytuacji, aby nie było właśnie jakiejś masówki przy tej okazji. Będziemy czuwali i na pewno o tym opowiadali. No dobrze, to już wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w ramach Cyber tego odcinka. Zachęcamy serdecznie do śledzenia naszej aktywności na Facebooku, Twitterze, na samej stronie cybsecurity.org, stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jeśli komuś się podobało, to na iTunesach oczywiście dużo gwiazdeczek poprosimy, to chyba tam gwiazdkami się zaznacza. I to tyle. Gościem dzisiaj był Marcin Dudek, Polska Obywatelska Cyberobrona.
Dziękuję serdecznie.
I Dawid Osojca, zespół koncert.pl.
Dziękuję również.
Ja nazywam się Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziękujemy.